Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek wyraził wdzięczność Benedyktowi XVI za jego wiarę i modlitewne wsparcie. Kościół w Syrii apeluje o zniesienie sankcji nałożonych na ten kraj, gdyż uderzają w ludność cywilną. Polka została przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Witam 25 sierpnia i zapraszam na aktualności. Wszyscy w Kościele mamy wielki dług wdzięczności wobec Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, ze względu na głębie i wyważenie jego myśli teologicznej przeżywanej zawsze w służbie Kościoła. Tak pisze Ojciec Święty w przedmowie do biografii swego poprzednika. Autorem książki Sługa Boga i Ludzkości jest włoski teolog i dziennikarz Elio Guerriero.
Pragnę podkreślić, że w tych pierwszych latach pontyfikatu moja więź duchowa z nim jest szczególnie głęboka. Jego dyskretna obecność i modlitwa za Kościół są nieustannym wsparciem i pokrzepieniem dla mojej posługi, pisze Ojciec Święty o papieżu Benedykcie. Wyznaję, że często wspomina jego audiencję pożegnalną z kardynałami, kiedy to przed opuszczeniem Watykanu wypowiedział znamienne słowa: wśród was jest przyszły papież, któremu już dziś przyrzekam bezwarunkowy szacunek i posłuszeństwo. Nie mogłem wówczas wiedzieć, że te słowa odnosiły się do mnie, zauważa Franciszek. Jednak we wszystkich spotkaniach z nim mogłem doświadczyć nie tylko szacunku i posłuszeństwa, ale również serdecznej bliskości duchowej, radości wspólnej modlitwy, szczerego braterstwa, zrozumienia i przyjaźni, a także gotowości, by służyć radą. Dlatego jego modlitwa i przyjaźń są dla mnie szczególnie cenne, pisze papież Franciszek.
We Włoszech trwa walka ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi, które kosztowało już życie ponad 470 osób. Naocznym świadkiem cierpień doznawanych na obszarach dotkniętych tragedią jest biskup Giovanni D'Ercole, który od początku towarzyszy poszkodowanym.
Około północy odwiedziłem osoby, które znalazły schronienie w miasteczku namiotowym. Słowa, które słyszałem najczęściej, to: nie opuszczajcie nas, bo niczego już nie mamy. Do godziny drugiej w nocy zostałem w miejscowości Pescara del Tronto, gdzie towarzyszyliśmy ludziom, dopóki nie zidentyfikowano wszystkich ciał. Krewni nie chcieli stamtąd odejść, trzeba było ich wspierać, starając się dodać otuchy i nadziei. Poszukiwania ocalałych trwały całą noc. Widziałem wycieńczenie strażaków, zaangażowanie ochrony cywilnej. Ich praca jest niezwykle trudna. Dzisiejszy dzień będzie w pewnym sensie smutniejszy niż wczorajszy ze względu na ból ludzi oraz malejącą nadzieję na odnalezienie bliskich.
W Rzymie zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Jednym z najważniejszych tematów podjętych na spotkaniu była kwestia formacji. Wybrano także nową radę wykonawczą. Jej przewodniczącą została Jolanta Szpilarewicz.
Rada wykonawcza, wybrana na 4 lata, ma wytyczyć kierunki pogłębiające naszą formację. Miał również konferencje kontynentalne, konferencje krajowe. Zadaniem Rady Światowej jest to, aby stworzyć taką płaszczyznę wymiany, spotkania, aby być inspirującymi dla instytutów świeckich w świecie, ale także szanując ich autonomię, charyzmat każdego z instytutów, tak żeby nasze podawane kierunki, inspiracje służyły pogłębieniu życia w tym szczególnym charyzmacie każdego instytutu.
Zniesienia międzynarodowych sankcji nałożonych na Syrię domagają się 3 chrześcijańscy patriarchowie tego kraju. Przypominają, że wprowadzone restrykcje najmocniej uderzają w niewinną ludność cywilną. Jednym z ich najbardziej dotkliwych skutków są utrudnienia w wwożeniu do Syrii żywności i innej koniecznej pomocy, a następnie w dostarczaniu jej potrzebującym, a także zakaz otrzymywania przelewów bankowych z zagranicy, co znacznie pogłębia ubóstwo. Apel do wspólnoty międzynarodowej nosi tytuł „Stop oblężeniu narodu syryjskiego”. Patriarchowie wskazują też na coraz większą izolację tego kraju na arenie międzynarodowej. Apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o położenie kresu oblężeniu Syrii i o zapewnienie mieszkańcom tego kraju godnego życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
25 sierpnia wita Państwa Tomasz Matyka. Dziś o Światowych Dniach Młodzieży, Ruchu Światło Życie, czyli popularnej oazie oraz o relacjach pomiędzy wiarą a nauką i kulturą opowiada biskup Piotr Turzyński, sufragan diecezji radomskiej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy prowadzonej przez księdza Leszka Gęsiaka.
Księży biskupie, trudno nie zacząć tej rozmowy od najważniejszego wydarzenia tego roku, które mieliśmy w Polsce i na całym świecie, czyli Światowych Dni Młodzieży. Kilka tygodni temu gościliśmy w Polsce Ojca Świętego Franciszka, no i gościliśmy młodzież z całego świata. Jakie są wrażenia po tym wydarzeniu?
Nie ulega wątpliwości, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego spotkania. Tłumy młodych ludzi, śpiewające, roztańczone, pozytywne, ale także i pełne kościoły przy adoracji, namioty adoracji. To było niezwykłe wydarzenie wiary dla wszystkich nas. Gdy się pytało ludzi tam miejscowych też, czy sklepikarzy, to oni mówili: fenomenalna młodzież. I my wszyscy zobaczyliśmy, to, że jest w kościele też takie wielkie bogactwo. Ci młodzi ludzie, którzy spoglądają z nadzieją w jutro i są blisko Pana Jezusa, to jest nasza nadzieja.
Nadzieja? Czy coś jeszcze oprócz nadziei, co zostanie w Polsce po tych Dniach Młodzieży? Co nam dały te spotkania z młodzieżą z całego świata i oprócz tego zbudowania oczywiście pozytywnego między radością i modlitwą i głębią przeżywania tych dni?
Tak, wydaje się, że też ciekawe i ważne jest to, że niektórzy gdzieś może troszkę dalecy od Kościoła, czy może nawet nieprzyjaźni Kościołowi, zobaczyli Kościół taki młody i entuzjastyczny. Gdzieś tam powtarzały się komentarze, że dziwili się, że chrześcijanie nie smęcą, że potrafią poskakać, że są radośni. Jakby wydaje się, że pewna rzeczywistość Kościoła była niedowartościowana. Przecież wystarczy pojechać w Polsce w czasie wakacji w góry i zobaczyć, że tam jest cała masa grup parafialnych, oazowych, młodzieżowych, które śpiewają, tańczą, są rozentuzjazmowane. Jest taka rzeczywistość Kościoła też. I Światowe Dni Młodzieży nam o tym przypomniały, że mamy taką cząstkę też piękną. Z pewnością te Światowe Dni są też jakimś wyzwaniem, żeby to nie było tylko wydarzenie jednorazowe, ale żeby pewnego ducha tych dni zachować i jakoś pogłębić.
Wspomniał ksiądz biskup o oazie. To jest taki ruch, na którym, z tego co wiem, ksiądz biskup wyrósł i z którym nigdy się nie rozstał, nawet podejmując posługę biskupią. To chyba bardzo ważny ruch w polskim kościele, który wychował już niejedno pokolenie ludzi wierzących, ludzi przekonanych, ludzi żyjących wartościami.
Wydaje mi się, że po soborze Polska nie miała takiego ruchu, takiego typowo polskiego, głębokiego teologicznie. I trzeba tu podziękować charyzmatowi ojca założyciela Franciszka Blachnickiego, który był przejęty ideą żywego kościoła. On doświadczył tego też na zachodzie troszkę, no i sam swoje doświadczenie życiowe, takie nawrócenia, przemiany, to mu jakoś pomogło. Przy głębokiej myśli teologicznej chciał, żeby kościół był żywy i w ten sposób założył ruch Światło Życie. No ja się wychowałem na tym ruchu, przechodząc całą formację w mojej parafii. Spotkałem wielu wspaniałych księży, moderatorów i tak sobie zawsze marzyłem, że jako ksiądz pragnę. Starałem się, z wyjątkiem tam kilku lat w czasie studiów, jeździłem zawsze na oazy. No i nie przestałem teraz, w tym roku na przykład, przed Światowymi Dniami Młodzieży, sami świeccy przyszli: księże biskupie, jest rok miłosierdzia, zróbmy w Wilnie rekolekcję. Zrobiliśmy. Mieliśmy 90 osób. U Matki Bożej Miłosierdzia, u Pana Jezusa Miłosiernego. Jakby to nie są żadne specjalne zasługi, też tylko nasze, bo to świeccy sami nas prowokują i każą nam wędrować i odpowiadać na wezwania czasów. Więc i dowartościowanie Pisma Świętego, dowartościowanie liturgii i dowartościowanie świeckich, to są wielkie zasługi ruchu Światło Życie.
Wspomniał ksiądz biskup postać księdza Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, ponieważ toczy się jego proces beatyfikacyjny. To pewien człowiek, symbol nie tylko wielkiego przeżycia i zrozumienia młodzieży, ale także pewnego odnajdywania się w bardzo trudnej sytuacji politycznej, która w jego czasach istniała. Czy ten symbol trwa także dzisiaj wśród młodych ludzi? Czy on także jest dzisiaj aktualny? Czy ksiądz Blachnicki dzisiaj także tak mocno wpływa na młodych, jak było to przez bardzo, bardzo wiele lat?
To jest z pewnością dar dla całego Kościoła i dla młodych jakoś bardzo, bo pierwsza gałąź to był ruch Światło Życie dla młodzieży. Tak, trzeba Panu Bogu podziękować za ojca Franciszka, On tak mówił, że konsekwentne chrześcijaństwo, ono wymaga też zaangażowania społecznego. Czyli nie sposób było sobie wyobrazić, że bycie chrześcijaninem nie angażuje w jakieś sprawy społeczne, w działanie. Stąd wyrosła krucjata wyzwolenia człowieka, stąd idea wolności, która oczywiście komunistom i innym nie podobała się. Ale to dotyka dzisiaj także i głębi, i takiego zaangażowania społecznego chrześcijan. Czy dzisiaj młodzi są tym zafascynowani? Są grupy i w niektórych diecezjach jeszcze rzeczywiście widać taki pewien entuzjazm. Może gdzieś tam w niektórych też troszkę przygasa młodzieżowy entuzjazm. To jest jakieś wyzwanie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w tych czasach domowy kościół jakoś rośnie. We wszystkich diecezjach mówią, że wobec kryzysu rodziny młodzi ludzie, małżonkowie, widząc, że nie jest łatwo być wiernym, szukają jakichś dróg i znajdują ją też w domowym kościele. Jakaś droga wierności, bycia w małżeństwie, radości z tego, że są razem i jakby widać pewne pączkowanie i rozrost domowego kościoła w Polsce. Tak to widzę z mojej perspektywy. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, no to tu należałoby może troszeczkę podnieść jakąś refleksję, bo to jest już troszkę inna młodzież. To są i media, to są nowe zagrożenia, to są nowe wyzwania. Dawniej ten ruch Światło-Życie był jakby jedyną alternatywą na bycie zaangażowanym, na jakąś wspólnotę. Dzisiaj tych wspólnot jest więcej i możliwości, które daje świat i pokus, które daje świat, też jest więcej. Więc być może i w tej konfrontacji nie zawsze propozycja Kościoła wygrywa.
Wspomniał ksiądz biskup o domowym kościele. To też pokazuje, że oaza to nie tylko ludzie młodzi, ale to właśnie rodziny, to właśnie ludzie także, którzy przeszli być może przez ten pierwszy etap młodzieńczy formacji oazowej, ale teraz dalej jak gdyby pragną i kontynuują swoją formację chrześcijańską. Czyli mówiąc ogólnie, duszpasterstwo rodzin w sytuacji, kiedy rodzina żyje w warunkach trudnych, wspomnianych tutaj także i zagrożeniach. Co my w Kościele w Polsce możemy dzisiaj rodzinom zaproponować?
Z moich doświadczeń tutaj tych ostatnich kilku lat, gdy prowadzę też dla domowego kościoła rekolekcje, pamiętam takich małżonków, którzy mówią, że coś im było pusto. Należeli do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i po latach w małżeństwie coś im pusto. I ksiądz im wtedy proponuje, jedźcie na rekolekcje oazowe. Pojechali, złapali bakcyla, zbliżyli się do siebie. To jest piękna rzecz. Myślę, że tych propozycji w Kościele Polskim jest troszkę już, że zaczynamy dowartościowywać i dostrzegać, że to duszpasterstwo rodzin jest bardzo ważne i musimy inwestować w tych ludzi, pomagać im. Ta inwestycja w rodzinę to jest inwestycja we wszystko. To jest inwestycja we wspólnotę parafialną, w kościół jutra, w młodych, bo jak będzie dobra, silna więź, piękna między małżonkami, to będą i dobrze wychowane dzieci i młodzi. I tak, wydaje się, że mamy tu jeszcze przestrzeń do zagospodarowania olbrzymią, ale jakby coś drgnęło też, dlatego że zaczyna się widzieć też młodych małżonków z większą liczbą dzieci. Na przykład w domowym kościele bardzo to ładnie wygląda. Podobnie jest chyba zresztą i w neokatechumenacie. To jest wielką wartością.
Jest taki element, także formacyjny, który wiem, że księdzu biskupowi jest szczególnie bliski, a przy tym chyba bardzo ważny w naszych czasach, mianowicie coś, co nazywamy ewangelizacją kultury. Ksiądz biskup podejmował tu pewne inicjatywy. Dzisiaj dialog między życiem, kulturą i wiedzą często jest trudny.
Bardzo mnie przekonują słowa kardynała Ratzingera i potem Benedykta XVI. On o tym mówił, że dzisiaj największą siłę ewangelizacyjną w stosunku do ludzi, którzy są obojętni, to ma świadectwo i kultura, dzieła sztuki. I jeżeli kardynał Ravasi kiedyś też tak powiedział, że jeżeli nie będziemy mieć wielkich twórców sztuki chrześcijańskich z wartościami, to nie przebijemy się. I proszę zobaczyć, no jesteśmy tu w Rzymie, te wszystkie budowle, obrazy, rzeźby, to wszystko świadczy o duchu religijnym bardzo. Ale dzisiaj to mamy i to trzeba i warto ludziom mówić, bo przecież no co, taki nasz Wojciech Kilar to niewspaniały człowiek, który no niekoniecznie się z tym obnosił, ale człowiek głębokiej wiary i Mikołaj Henryk Górecki mówi, że zawsze miał w kieszeni różaniec, żebyśmy mieli takich ludzi i trzeba to wydobywać i pokazywać, dlatego że jest, wydaje mi się, pewien trend, czy to w mediach, czy w takiej kulturze popularnej, polskiej, trochę pod wpływem chyba ciągle gdzieś tam i komunizmu, i rewolucji francuskiej, że trzeba się wstydzić chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo to jest jakaś parafiańszczyzna, coś gorszego, nędzniejszego. Tymczasem nie. Pokazać wielką kulturę, która jest głęboka. Ludzie wielcy nie wstydzili się tego chrześcijaństwa. I to może komuś da do myślenia, może będzie miejscem spotkania, że zacznie myśleć, jest świat wartości. Bez tej najwyższej wartości, bez Pana Boga, to wszystko pozostanie pustką. Będzie płaskie, nieludzkie się staje potem. Jestem przekonany, że to trzeba. Zresztą, jak zrobimy jakiś fajny koncert muzyki chrześcijańskiej, na dobrym poziomie przychodzą młodzi. Bywają piękne wieczory chwały, adoracji z piękną muzyką i piękno ma niezwykły urok przyciągania i jest okazją do przekazania dobra.
Piękno przekazuje dobro, ale dobro może też przekazywać nauka. Dialog między wiarą i rozumem, nauką i wiarą to także część życia i posługi księdza biskupa. Ksiądz biskup jest profesorem patrologii. Jak to wygląda właśnie w tym procesie ewangelizacyjnym dzisiejszego świata? Jaką rolę odgrywa i może i powinna odgrywać nauka i dobre jej tłumaczenie na język codziennego życia?
Wiele razy na rekolekcjach, które prowadziłem czy do młodzieży, czy nawet do kapłanów, to rozpoczynam od takiej podstawowej konferencji o szukaniu prawdy. Człowiek ma obowiązek szukania prawdy i nie może z tego zrezygnować. W Kościele, w chrześcijaństwie my tej prawdy nie możemy się bać. Musimy być przekonani jasno, że kto szuka prawdy, znajdzie ją wcześniej czy później i że tą prawdą ostateczną jest Pan Bóg. Czyli dialog z nauką i mówienie o tym, że ta prawda, ona się ostatecznie koncentruje na Bogu i Bóg jest najwyższą prawdą, to daje nam podstawę do dialogu, do rozmowy, do tego, że się nauki nie boimy, że my nie jesteśmy jakimś właśnie, jak to by chcieli niektórzy powiedzieć, ciemnogrodem czy jakimś zaściankiem, ale my szanujemy prawdę, a prawda, to tego może dzisiaj świat nie zawsze chce znieść, że prawda to jest i natura. To ona jest ukryta w dziele stworzenia, w człowieku, w naturze ludzkiej, która jest niezmienna, taka sama. I to jest to jakby antidotum na relatywizm dzisiejszego świata, nie? Że wszystko według tylko tego, co wydaje się mi, co dla mnie przynosi jakąś korzyść, czy dla mnie jest przyjemne. Natomiast prawda jest niezależna od nas. My mamy z pokorą ją odkrywać, szukać jej, być jakby żebrakami prawdy. I to jest jakby też i szacunek do Pana Boga, Stwórcy, tego, który jest najwyższą prawdą.
Nauka to nie tylko studiowanie, ale także uczenie. Konferencja Episkopatu powierzyła księdzu biskupowi funkcję delegata do spraw duszpasterstwa nauczycieli.
To jest takie środowisko bardzo ważne. Wszyscy, którzy nauczają, łącznie z kapłanami, biskupami, może być taka pokusa wyższości, że oto my jesteśmy do nauczania. I tu jest pewne niebezpieczeństwo ukryte, ale równocześnie no, wszyscy jesteśmy właśnie tymi sługami prawdy. Więc zdaję sobie sprawę, że to zadanie duszpasterstwa nauczycieli jest niełatwe, ale ważne. I są piękne inicjatywy. Odwiedziłem takie warsztaty w drodze, które prowadzi od lat diecezja zielonogórsko-gorzowska. Jest to pielgrzymka do Częstochowy, która jest tak zaprogramowana, że jest równocześnie warsztatami dla nauczycieli. Widać, że nauczyciele też potrzebują takiej integracji między sobą, zwłaszcza ci, którzy czują się związani z chrześcijaństwem, z wartościami chrześcijańskimi. Pokazać im czasem, że w trudnych, niełatwych jakichś gdzieś tam warunkach nie są sami. Że takich szlachetnych, dobrych ludzi, inspirujących się Ewangelią jest dużo. To jest fajne. Wydaje mi się, że trzeba to robić.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.